Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Będzie dzisiaj dużo żużla, ale będzie też kwestia reprezentacyjno-kadrowa, bo będzie rozmowa z naszą czołową kajakarką Anną Puławską, a jeżeli żużel, jeżeli Stal Gorzów, no to jeszcze druga sekcja Stali Gorzów, czyli piłka ręczna, o niej też powiemy, co słychać. Zajrzymy też do naszej drużyny ekstraligowej, czyli do naszych unihokeistów. A zaczniemy od Wałcza, bo w Wałczu zakończyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych zgrupowań kadry narodowej kajakarek. O treningach i codziennym funkcjonowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w obecnym reżimie sanitarnym, a także między innymi o perspektywach startów w tym roku rozmawialiśmy z, no tak jak powiedziałem, z naszą czołową kajakarką AZS OWF Gorzów, dwukrotną medalistką ostatnich Mistrzostw Świata w Szeged, Anną Puławską.
No na pewno musiałyśmy się dostosować do tego, co tutaj zostałyśmy w ośrodku i nie było to na początku łatwe, no ale postanowiłyśmy, że po prostu no musimy się poddać temu, co jest, no bo nie wygramy z tym i wiemy, że musimy po prostu wykonać odpowiednią pracę i robotę, która nam przyniesie, mamy nadzieję, rezultaty na kolejny rok. I pomoże się nam zbliżyć się do tego wszystkiego, co czeka nas za rok. Cóż, no myślę, że treningowo wykonałyśmy w 100% taką pracę, jaką trener gdzieś tam na to zgrupowanie sobie założył. Miałyśmy dostęp do wody, a to jest dla nas najważniejsze, żeby ten trening na wodzie faktycznie wykonać właściwie. No i to miałyśmy, także myślę, że zgrupowanie jak najbardziej udane.
Z tego, co słyszałem wypowiedź trenera Kryka, to pływałyście na jedynkach, tak?
Tak, pływałyśmy całe zgrupowanie na jedynkach, no bo gdzieś tam każda musiała się jednak po tej kwarantannie na ergometrach przyzwyczaić się i złapać czucie wody, no bo to jest zupełnie, w naszym przypadku zupełnie dwie jakby różne formy treningu, zupełnie inna praca, tak. Kifowałyśmy formę, czucie wody tak naprawdę teraz na jedynkach.
No powiedz, jak też to wygląda od takiej strony dziś komunikacji między wami, no siedzicie same w pokoju, wychodzicie, zbieracie się na treningu, jak to od tej strony wychodzi?
No to znaczy, no my tak naprawdę staramy się jak najbardziej normalnie możemy funkcjonować, czyli no trenujemy razem, tak jak zawsze, no bo u nas siła grupy po prostu to jest ta moc, którą później na zawodach każda z nas stając sama w torze potrafi gdzieś tam przełożyć, bo jednak grupa napędza i w grupie od wielu lat trenując już z trenerem Krykiem wiemy, że po prostu w grupie jest siła, no i bez, nie wyobrażamy sobie, żeby trenować po prostu każda osobno, także my nasze treningi wykonywałyśmy po prostu razem wszystkie, bo wiemy, że to przynosi i zawsze przynosiło najlepsze rezultaty. No każda z nas mieszka sama w pokoju, no to jest takie w sumie dziwne i inne, że tak powiem, bo zawsze gdzieś tam razem z koleżankami mogłyśmy mieszkać, łatwiej nam było może czy tam wypić kawę razem, to też coś innego, ale no teraz musiałyśmy się przyzwyczaić do tego, że każda sama mieszka, no i na posiłki w sumie no też chodziłyśmy razem, no i jemy normalnie, no generalnie wszystko oprócz tego, że pierwsze 4 dni były takie dziwne, ponieważ no miałyśmy robione te testy i czekałyśmy aż 4 dni na wyniki. I to było dla nas po prostu coś takiego, jakby nas zamknęli w jakimś więzieniu, miałyśmy jedzenie, może śmiesznie to zabrzmi, no ale miałyśmy jedzenie po prostu pod drzwi podkładane, nie mogłyśmy nigdzie wychodzić, także to było taki szok dla nas, że tak powiem. No ale po tych 4 dniach wyszłyśmy normalnie, już mogłyśmy trenować, także dostosowałyśmy się do tego, co tutaj jest, no i jakoś ten obóz gdzieś tam zleciał. Miejmy nadzieję, że na kolejnym już trochę wszystko się unormuje i może te wszystkie wrażenia trochę gdzieś tam się wyłagodzą. O.
Pytanie też się ciągle pojawia, właściwie przygotowujecie się do przyszłego roku, do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ale jeżeli chodzi o ten rok, właściwie co będzie imprezą docelową? Dziś mówiło się o tym, że może w Szeged będą normalne Mistrzostwa Świata. Wygląda na to, że nie będą, nie ma decyzji w sprawie Mistrzostw Europy. Jak to trener Kryk widzi w ogóle? Czy coś gdzieś będziecie próbować, tak kolokwialnie mówiąc, na siłę jednak wystartować? Czy tak jak też wspominał, zdaje się, trener o takich zawodach wewnętrznych w ramach waszej kadry?
Ja myślę, że no taki trener tutaj wspomniał, że na kolejnym obozie mamy właśnie mieć jakieś tam przejazdy, które gdzieś tam tutaj nas wewnętrznie, nie wiem czy, no po prostu żebyśmy miały jakąś tam poczucie tego, że wystartujemy z tych bloków, choćby nawet startowych i poczujemy trochę tą adrenalinę, coś innego niż na treningu. Bo to
czyli w tym pierwotnym terminie Mistrzostw Europy, które miały być na początku czerwca, tak by wychodziło, tak?
Tak, tak, bo 1 właśnie czerwca zaczynamy drugie zgrupowanie, więc myślę, że to będzie tak po kilku dniach, jak już zaczniemy tutaj zgrupowanie. No i cóż, no i myślę, że jedyną opcją są Mistrzostwa Polski. Jeżeli się w ogóle odbędą, no to gdzieś tam będzie jedyny start chyba w tym roku taki, który no gdzieś tam też pewnie coś zweryfikuje, coś pokaże, na jakim poziomie każda z nas w tym roku jest. No, no i tyle, tak naprawdę.
No i na który bardzo czeka trener Zachara oczywiście.
Myślę, że na pewno.
Także, no a ten wewnętrzny sprawdzian, to rozumiem, też na jedynkach miałby być.
Tak,
no bo
chyba na jedynkach będzie tam 1000 metrów, 200 i 500, także trzy takie dystanse, myślę, że sprawdzianowo i po prostu zobaczymy.
Może transmisja by się przydała, jakaś internetowa, żeby też zapewnić.
Myślę, że jest to do zrobienia, kurczę, no może tam.
Sam bym obejrzał twój pojedynek na przykład z Karoliną Nają.
To by mogłoby być ciekawe, także postaram się może, kurczę, właśnie kogoś tam do tego ściągnąć, żeby taką transmisję próbować nagrać, bo mogłoby być ciekawie faktycznie.
Na 200 to chyba murowaną faworytką będzie Marta Walczykiewicz. Pytanie jak na 1000?
Nie wiem, szczerze powiem, że różnie, że chyba nie wiem. Ciężko jest mi w tej chwili ocenić, dlatego że trening nie weryfikuje tak samo jak zawody. To nie jest to samo. No na treningu gdzieś tam, wiadomo, my wykonujemy założenia, które trener na dany dzień nam zakłada. Ale myślę, że zawody to są takie, no zawodach wszystko się może zdarzyć tak naprawdę.
No bo ta atmosfera też, no wiadomo, nakręca i tak dalej, i to poczucie, że jest ta wielka impreza, tak?
Tak, dokładnie, że my tu musimy teraz dać te 100% siebie i mimo wszystko, że na tych treningi również są do tego, żeby po prostu trening jest po to, by wykonać założenie trenera, który nam podaje to dany trening na dany dzień, tak? A dopiero na zawodach, kiedy już wiemy, że to po prostu teraz mam ja sprzedać swoje, to co wyrobiłam sobie wszystko na treningach, żeby popełnić jak najmniej błędów i wtedy na mecie już jest uśmiech na twarzy, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli.
Uśmiech na twarzy Anny Puławskiej, tego jej życzymy, czy prędzej, czy później. Także oczywiście druga z zawodniczek AZS-u OWF, Gorzów Julia Olszewska, była na tym zgrupowaniu. No i oczywiście była zawodniczka AZS-u OWF Karolina Naja. Tymczasem na terenie stadionu imienia Edwarda Jancarza, mylnie przez niektórych nazywanego stadionem Stali Gorzów, to nie jest stadion Stali Gorzów, nie należy on do Stali Gorzów, nigdy nie należał, to tak w nawiasie, bo czasem się spotykamy z takimi opiniami, tak samo jak stadion przy Olimpijskiej nie należy do Stilonu, stadion przy ulicy Krasińskiego nie należy do Warty i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są ośrodka sportu i rekreacji, czyli nas wszystkich. Tyle dygresji. Odbywały się badania zawodników pod kątem koronawirusa, oczywiście wszystko związane z odmrożeniem, a właściwie rozpoczęciem sezonu Ekstraligi. No właśnie, sezon Ekstraligi i PGE Ekstraligi rozpocznie się 12 czerwca. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zostaną rozegrane zawody Grand Prix, a tytuł indywidualnego mistrza świata w ramach cyklu Grand Prix bronić będzie nie kto inny jak Bartosz Zmarzlik. Oto posłuchajmy rozmowy z Bartoszem Zmarzlikiem.
Wszyscy liczymy na to, żeby ten turniej ruszył. Żadnej decyzji jeszcze że nikt nie podjął, także po prostu czekamy. Taki teraz trochę też mamy wszyscy czas i życie, że na nie pewne rzeczy trzeba troszeczkę poczekać i zobaczyć, jak się sytuacja będzie rozwijać.
Jesteś zakochany w Speedwayu, ale dzięki tej przerwie bardzo długiej poznaliśmy twój nowy talent. Wraz z Robertem Kubicą szalejecie w Tour de Pologne.
No dokładnie tak. Dziś tam bardzo kolarstwo mnie pochłonęło i bardzo lubię spędzać czas. Dobry dla mnie trening. Dobry czas spędzony po prostu i pożyteczny. Bardzo fajna inicjatywa tutaj PKN Orlenu, że zorganizowali taki turniej, w którym mogłem też uczestniczyć.
Bardzo ci ciężko, że nie możesz jeździć na motocyklu?
No zdecydowanie tak. Bardzo tego brakuje i czekamy teraz na pierwsze treningi, żeby to ruszyło w końcu i można było w tym tygodniu zacząć.
A może chociaż w domu odpalałeś motocykl, żeby posłuchać jego dźwięku?
Nie, no aż tak to nie ma sensu zupełnie, po co to brudzić.
Nie było jakichś próbnych startów na podwórku?
Nie, nie ma sensu, bo to nic nie daje, a jak coś robić to da do Z profesjonalnie i dobrze, tak jak powinno to się robić, a nie czułem potrzeby takiej po prostu, żeby to ubrudzić i zepsuć. Mam wszystko nowe, przygotowane do sezonu, do uprawiania profesjonalnego speedwaya, także czekają maszyny na tor.
Jakie wrażenia po badaniach? Tutaj Kamil Nowacki powiedział, że go aż bolało.
Nie, no normalnie, no jak, no trzeba zacisnąć zęby i... zacisnąć to nie szło, bo to prawda, ale no normalnie, badanie jak badanie.
Cię w ogóle zobaczyć tak a nie przez komputer, tak? Z kolegami też chyba przez właśnie tylko środki takiej łączności się porozumiewaliście i z trenerem.
No dokładnie tak, nieco inny czas niż zazwyczaj, trochę dziwny, no ale trudno, wszyscy tak mamy, cały świat.
Ciężko będzie być w parkingu ze świadomością, że nie ma obok ciebie taty, nie ma brata, którzy byli z tobą od początku twojej kariery?
No dokładnie tak, ale tak jak Paweł tam gdzieś widziałem się wypowiedział, że każdy u nas w teamie ma, wie od czego jest i jakie ma zadania i tutaj przy mnie musi być mechanik, który na co dzień to robi i będziemy tak tutaj to robić i może z Pawłem gdzieś na jakimś FaceTime'ie czy coś, no nie wiem, śmiejemy się, ale po prostu, no niech to ruszy i zobaczymy jak to będzie funkcjonować, bo tak na dzień dzisiejszy nic nie wiemy.
Tyle Bartosz Zmarzli, który miał do pokonania bodaj 30-kilkukilometrową drogę z Kinic, a troszeczkę dalej miał mieszkający w Bydgoszczy, czy zdaje się pod Bydgoszczą, Szymon Woźniak.
Miałeś najdalej, żeby dojechać, bo nawet Nils i Anders są tutaj na miejscu. O której musiałeś z domu wyjechać, żeby pojawić się o 10 na stadionie?
No tak, przed 7 wyjechałem, ale no, na szczęście tutaj nasza długo wyczekiwana S5 z Bydgoszczy do Gniezna rośnie w oczach i no, ta moja droga do Gorzowa jest coraz przyjemniejsza.
W piątek, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, po raz pierwszy wsiądziesz na motocykl w tym roku. Mówi się, że czegoś takiego jak jazdy na rowerze się nie zapomina, ale pewnie się bardzo tęskni.
No tutaj na szczęście z dużą radością mogę to powiedzieć, muszę sprostować, bo dosłownie przed samym zamknięciem granic udało mi się potrenować 3 dni za granicą. 1 dzień spędziłem w Goriczan, 2 dni potrenowałem w Krsko. Także no już z takim dużym spokojem czekam na te treningi, bo wiem, że motocykle już są tak wstępnie przejechane, że wszystko dobrze działa i to na pewno daje mi takiej pewności siebie i spokoju, że po prostu, nie mówię tutaj o szybkości sprzętu, ale że po prostu wszystko działa jak należy, nie ma żadnych technicznych problemów, także no ja miałem rozbrać z motocyklem żużlowym no powiedzmy 2,5 miesiąca.
Długo musiałeś się zastanawiać, który z mechaników będzie koło ciebie w czasie zawodów?
Nie, no to raczej była jasna decyzja. Mam 2 mechaników, którzy są jasno podzieleni obowiązkami. Wiadomo, że wszystko razem konsultujemy, ale Julek, który jest moim mechanikiem już, nie wiem, chyba od 8 lat albo jeszcze dłużej, z nim podejmuję te najważniejsze decyzje. No i to jego wytypowałem jako tego mechanika pierwszego wyboru, ale mam nadzieję, że to nie potrwa długo i że dosłownie no, równolegle z rozpoczęciem ligi już będziemy mogli skorzystać z 2 mechaników, bo to na pewno jest dla nas bardzo ważne i bardzo ułatwi nam funkcjonowanie, no, tym bardziej w tych trudnych warunkach.
A jak ten czas pandemii wyglądał u ciebie? Jak to wyglądało? Rodzina na pewno się cieszyła, tak? Dzieci też, tata w domu cały czas pod ręką.
Było całkiem przyjemnie, no ja na pewno jestem taką osobą, która nie wie co to nuda, zawsze sobie wymyślałem jakieś zadania, wiadomo, że ciężko w ogóle się nudzić z 2 małych dzieci w domu, ale nawet wtedy, kiedy była chwila luzu, to wymyślałem sobie jakieś różne zadania, czy to takie dodatkowe, czy jakieś domowe, na które nigdy nie było czasu, także mi ten czas akurat minął bardzo, bardzo szybko i na pewno będę go mile wspominał.
Ten okres fizycznych przygotowań rozciągnął się w czasie, trzeba było trochę inaczej do tego podejść, znaczy no, tego nie mogliście zaplanować, ale trzeba było to zrobić rozsądnie, tak, żeby się nie przetrenować.
Tutaj akurat tak sobie poradziłem, że praktycznie codziennie widuję się i widywałem się przez całą kwarantannę z moim trenerem na takich treningach online. Mam taką małą siłownię w domu, gdzie mam sprzęt każdy sprzęt, który potrzebuję do wykonania treningu, także forma nie zmalała, jak nie wzrosła, bo na pewno moja waga jeszcze spadła w porównaniu do tego okresu wiosennego. Po pierwszych takich treningach osobiście też widać, że wszystko jest tak, jak należy, także tutaj nie ma żadnego problemu.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
A w składzie Moje Bermudy Stali Gorzów będzie 4 młodzieżowców. Ostatnio jest także na naszej stronie, rozmawialiśmy z Rafałem Karczmarzem przed tygodniem w poniedziałek. Natomiast dzisiaj Ryszard Rachlewicz rozmawiał z pozostałymi dwoma. Jeszcze jest Wiktor Jasiński, z którym też była wcześniej u nas rozmowa, a z pozostałymi dwoma rozmawiał Ryszard Rachlewicz, czyli z Mateuszem Bartkowiakiem i z Kamilem Nowackim.
Długo czekałem, tak jak wszyscy. Głód jazdy na pewno wzrósł. No cieszę się, że już w końcu mogłem się tutaj pojawić. W ogóle w Gorzowie, na stadionie. Jest to dla mnie bardzo ważne.
Jesteście po badaniach? Niezbyt chyba przyjemne, co?
Dobrze, że szybkie. Nie bolało, ale takie no dziwnie przyjemne uczucie, takie dziwne.
Pierwszy raz tego typu badania miałeś prowadzone?
Nie, już miałem w szpitalu. No to tak jak było na podstawie wymazu.
Jesteś dobrze przygotowany do sezonu? Pierwszy trening bodajże chyba w piątek, tak?
Tak, jestem dobrze przygotowany. Całą zimę solidnie przepracowałem. Teraz podczas kwarantanny nawet trochę poprawiłem swoją formę, ale i utrzymałem. Także myślę, że będzie wszystko w porządku.
Wzorem Bartka z Marzlika jeździsz na rowerze?
Czasem tak, ale nie jestem jakoś tego takim mega mocnym fanem, tak jak Bartek, ale lubię pojeździć na rowerze.
Kamil Nowacki, kolejny z zawodników gorzowskiej Stali. Można by powiedzieć, twój powrót do drużyny Stali Gorzów. Spodziewałeś się takiego obrotu sprawy?
Powrót był już w moich planach od dłuższego czasu. Wiedziałem, że kiedyś przyjdzie ten czas na ten powrót. Zdecydowałem się na ten rok, więc nie pozostało nic innego jak rywalizować o skład i zdobywać punkty dla Stali.
No właśnie, bo będzie bardzo ciężka rywalizacja. Jest was aż 4, a tylko 2 miejsce i ewentualnie miejsce rezerwowego. I jeden zawsze będzie musiał pozostać, jak się w tej chwili okazuje, poza stadionem.
Nikt nie mówił, że będzie lekko, więc musimy walczyć. Myślę, że to, że jest nas tak dużo, będzie nas napędzać jeszcze bardziej do tego, aby jeździć coraz lepiej, mobilizować do cięższej pracy, do szukania dobrych rozwiązań sprzętowych, więc myślę, że może być nam to na dobre.
Pytałem już Mateusza, tobie też były robione badania na koronawirusa. Jakie wrażenia po tym, jak ci wtykano patyczek do gardła i do nosa?
Do teraz mnie jeszcze nos boli, więc nie było to zbyt przyjemne, no ale takie, a nie inne dostaliśmy polecenia. Badanie trwało około minuty, więc nie ma takiego wielkiego strachu. Teraz tylko trzeba czekać na wyniki. Miejmy nadzieję, że będą negatywne i od piątku zaczynać jeździć.
Słyszałem, że w czasie treningów i w czasie zawodów będziecie musieli nosić maseczki. Oczywiście wtedy, kiedy nie będziecie mieli kasków na głowę. Jak do tego podchodzisz?
To się okaże od piątku. Myślę, że może to troszeczkę nam przeszkadzać po szybkim zjeździe i ściągnięciu kasku w oddychaniu i możemy troszeczkę dłużej do siebie dochodzić, więc jak ktoś będzie jechał bieg po biegu, to prawdopodobnie nawet kasku nie będzie ściągał, żeby było łatwiej dojść do siebie, bo przez tą maskę ciężej będzie się oddychać, ale musimy sobie poradzić i no mówię, są takie, a nie inne obostrzenia, więc musimy ich przestrzegać i czekać na jakieś znoszenie tych obostrzeń.
Takie, a nie inne obostrzenia. Kamil Nowacki, w wolnych chwilach też piłkarz A-klasowego CRS-u Barlinek. Jakby ktoś nie wiedział, ciągle aktywny. Rozegrał bodajże 3 spotkania w rundzie jesiennej w zachodniopomorskiej klasie okręgowej, bodajże nie w klasie, a przepraszam, chyba zdaje się w klasie okręgowej. W tej chwili już wyleciało mi z głowy ta przynależność ligowa zespołu z Barlinka. No oczywiście w tych rozmowach, w tych materiałach przygotowanych przez naszych kolegów nie mogło zabraknąć dowódcy tego wszystkiego, czyli trenera Moje Bermudy Stali Gorzów, Stanisława Chomskiego.
Stanisławie, można by powiedzieć, że pierwszy raz w życiu spotkał Cię taki dość dziwny trening polegający przede wszystkim na badaniach.
Nie, no badania były, tylko nie takie, nie? Nikt nam nie wkładał, nie robił wymazów z jamy ustnej czy nosowej.
Podobno bardzo nieprzyjemne.
Nie, tam gorsze rzeczy, więcej legend tam. Trochę pokręciło w nosie i wszystko. Nie panikujmy. No nie było to, można powiedzieć, zbyt przyjemne, ale spodziewałem się czegoś gorszego.
Stanisławie, bo to jest takie pierwsze w tym roku, nie mówię tu o zgrupowaniu, które było wcześniej w Czechach, takie spotkanie całej drużyny.
No tak, to jest pierwsze od niepamiętnych czasów, kiedy żeśmy się spotkali. Ostatni raz widzieliśmy się całą drużyną. No może nie całą, bo Rafała jeszcze nie było, karczmarza w górach na obozie i teraz dopiero było drugi raz tak z całą drużyną, zespołem i w ogóle ludźmi, którzy mają współpracować, czyli też mechanicy, którzy też objęci byli izolacją, przeszli te badania. To można powiedzieć takie pierwszy w cudzysłowie trening, jak to ująłeś.
Powiedz mi, co dzisiaj robiliście? Jakie plany na najbliższe dni?
No dzisiaj to badanie. Później odprawa z zawodnikami. Umówiliśmy, co nas czeka w tym tygodniu. Zwracanie uwagi, że mimo wszystko, żebyście też wiedzieli i nie mieli załóżmy czasami media pretensji, no bo zawodnicy powinni unikać kontaktów, bo dalej są w izolacji. My wszyscy jesteśmy w izolacji i praktycznie powinniśmy unikać kontaktów w miejscach, gdzie są kontakt z osobami, które no, nie były przebadane, czyli różne galerie, sklepy i tak dalej. No, powinniśmy się raczej w miejscu zamieszkania i miejscu pracy, czyli na stadionie, spotykać. Także to też jest uczulone. Dalej zawodnicy muszą kontrolować swój stan zdrowia, po prostu temperaturę i obserwować swój stan ewentualnego jakiegoś tam innych rzeczy, które są niepokojące i to zgłaszać. No i to na chwilę obecną parę zdjęć oczywiście marketingowych. Te działania marketingowe też, jeżeli chodzi o otwartą przestrzeń, są praktycznie niemożliwe. No po to, żeby jeżeli zaczniemy tą ligę, to żeby w tą ligę dojechać w niezmienionym składzie.
Ze strony zawodników nie brakowało pytań dotyczących organizacji meczu, tak? Obostrzeń. Jak to teraz będzie wyglądało? Kiedy mieć maseczkę, czy nie mieć tej maseczki? Były takie pytania.
Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, na pierwszym etapie, czyli na tym, co nas teraz czeka po tych badaniach, czyli dalej reżim izolacji, już nie ma kwarantanny, ale reżim izolacji i organizacja pierwszych treningów. I to było najważniejsze, w jakiej formie to ma być i kto może być, jak to ma wyglądać, te przynajmniej dwa pierwsze treningi.
Chcieliśmy to mówić o tym pierwszym treningu?
A później będziemy rozmawiali na temat innych spraw, bo które będą już wtedy dotyczyły. Nie wybiegamy w przyszłości, jeżeli chodzi o mecze.
To kiedy ten pierwszy trening?
No jeżeli wszystko się nie zmieni, to 29 maja.
Ile zawodników nie będzie miał udziału? Kto?
No wszyscy zawodnicy.
Jak się zmienia formuła treningu?
No to, że może przybywać czterech zawodników. Wiadomo, że to będą jazdy najpierw pojedyncze i dużo. Kilka treningów takich będzie, zanim zawodnicy rozjeżdżą się i przetestują ten sprzęt, a później przejdziemy do następnego etapu.
Nie brakowało opinii gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Sami zawodnicy dzisiaj trochę się z tego śmiali, że no, kiedy jest taka długa przerwa za zawodnikami i tak są wygłodniali tego ścigania, że może być trochę ostrzej w tych pierwszych wyścigach.
No to właśnie polega na tym, to żeby nie podnosić tego ciśnienia. Ja myślę, że akurat zaczną w komfortowych warunkach, bo na wiosnę to było różniej. Kluby się ścigały, taka niezdrowa była trochę rywalizacja, bardziej medialna, kto szybciej wyjdzie na to, co nie służyło to. Załóżmy ani metodyce, ani zdrowemu rozsądkowi, bo zacząć i później dwa tygodnie czekać na następny trening to raczej troszeczkę bez sensu. Niemniej no, każdy chciał spróbować i trudno się temu dziwić, żeby wyjechać jak najszybciej. Także były takie, jak można powiedzieć, w cudzysłowie rankingi, kto pierwszy wyjechał. Ale też do czego zmierzam, były to warunki czasami dość trudne, a to akurat jest, można powiedzieć, wiosna w pełni. Zielono, tory są wygłaskane, mam nadzieję, przynajmniej tak u nas jest, przygotowane tory do treningów, także zawodnicy zaczną w warunkach bardzo komfortowych i to może też
wpłynąć na to, że dość swobodniej i szybciej będą przychodzili do następnych elementów takiej bardziej ostrzejszej jazdy.
No właśnie, już ostrzejszej jazdy na treningach? Będzie pan bardziej tutaj wprowadzał elementy rywalizacji niż do tej pory na treningach, bo nie ma sparingów?
To się wszystko z biegiem czasu będzie krystalizowało. Na pewno takie, no, będziemy musieli między sobą symulować jakieś warianty, przynajmniej fragmenty meczów.
Ja zapytam trenerze, bo nie wiem, jak to będzie z wejściem na stadion. Zapytam już o Tomunię Leszno. Inauguracja z wysokiego C, rywal z gatunku tych najtrudniejszych.
Niż Polski. Także bardzo wysoki stopień trudności sportowej, poprzeczka wysoko podniesiona. No ale no cóż, no, w końcu trzeba kiedyś się z tym rywalem zmierzyć, wcześniej czy później. Czy lepiej, czy gorzej, po meczu będziemy wszyscy mądrzejsi. Jeżeli wygramy, to każdy powie, że było lepiej. Jeżeli przegramy, to powie, że gorzej. Także nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno będziemy się przygotowali, tak jak pewno i rywale, pieczołowicie. Jaki będzie efekt, no trudno to powiedzieć, bo to jest sport właśnie. Wiele rzeczy, które wydawało się, że są pewne, okazywało się, że wcale tak nie jest to takie oczywiste.
Użyła się panu ta kwarantanna cała i to całe zamieszanie?
Znaczy, użyła się z tego względu, że człowiek wypadł z tego rytmu wieloletniego, że po okresu przygotowawczym, po zimie przychodziła wiosna i już wszystko było ukierunkowane na to, żeby przygotować przez osoby, które współpracują i na tor, przede wszystkim, żeby wyjść na tor jak w najlepszych warunkach. To było spełnione, byliśmy gotowi, no ale zaskoczył nas wszystkich ten stan, który do tej pory mamy, czyli pandemia, i dzień jakoś przeszedł za dniem, także to było coś innego, i które można powiedzieć wybiło z takiego normalnego trybu działania, pracy, i było wiele innych zajęć, które można było też w tym czasie wolnym zrobić, ale to nie było to, co do tej pory.
Zawodnicy ćwiczyli i tak dalej, a pan?
Ja robiłem różne rzeczy, które lepsze, gorsze, nie mnie to oceniać.
Zaległości jakieś?
Zaległości, nie zaległości. Zawsze, co byś nie zrobił, zawsze tego jest za mało. Także nie, raczej nie starałem się nadrobić czegoś, co gdzieś tam umykało. Normalnym tokiem dnia to szło. No, też człowiek trochę dba o siebie na pewno, ale no, że tak powiem, niewiele to się różniło, to moje życie codzienne, oprócz oczywiście zawodowego, które się bardzo zmieniło, od tego, co było do tej poprzednich latach.
Powiedział trener Stali Gorzów Stanisław Chomski, więc czekamy na pierwsze treningi i oczywiście na rozpoczęcie tych rozgrywek, a jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce? O, to jest pytanie. Zresztą Nils Christian Iversen, mówiliśmy o tym, była z nim rozmowa tydzień temu, podkreślał, że może to być inny trochę układ sił, jeżeli zawodnicy skupiają się na jednym konkretnym meczu, na jednym konkretnym wydarzeniu. Po wiadomościach w ostatniej prostej pozostaniemy przy Stali Gorzów, no bo tak jak już wspominałem, będzie piłka ręczna, ale nie tylko o piłce ręcznej będzie w kolejnych odsłonach.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.
Tak jak powiedziałem, zostaniemy przy Stali Gorzów, ale przejdziemy do sekcji piłki ręcznej, bo znamy już kształt drużyny na kolejny sezon pierwszej ligi. Poza jedną bardzo ważną informacją. O tym za chwilę. Wiadomo, że w zespole nie będzie już braci bliźniaków Marcina i Mariusza Smolarków. No szczególnie odejście Marcina Smolarka to jest istotna strata dla gorzowskiej drużyny oraz Szymona Światłowskiego. Stale, no właśnie, natomiast nadal nie podała nazwisko nowego trenera, choć nieoficjalnie wiadomo, i to od całkiem dłuższego czasu, że najpewniej będzie nim jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, Oskar Serpina. O budowie zespołu na przyszły sezon rozmawialiśmy z dyrektorem sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów, Krzysztofem Ziomkowskim.
W tej chwili praktycznie już skład mamy dopięty, jest zamknięty. Różni się do zeszłego sezonu tym, że no niestety musieliśmy pożegnać się z trzema zawodnikami, dwoma kluczowymi, którzy tutaj byli 4 lata tutaj grali. Bardzo im za to dziękuję, to są bracia Smolarkowie. Wrócą do, najpewniej do siebie, do Płocka. No, przyjęliśmy taką wersję, żeby na pozycji było dwóch zawodników, a na celu mamy w tej chwili przede wszystkim kształcenie młodych zawodników z drugiego zespołu, czyli z zespołu juniorów, i tu będzie dokoptowanych z 5 zawodników z zespołu juniorów. Trzecim zawodnikiem, z którym no niestety musieliśmy się też pożegnać, któremu też bardzo dziękujemy za grę przez jeden sezon, to jest Szymon Światłowski, który też no, prawdopodobnie poszuka klubu bliżej swojego miejsca zamieszkania. No, jest nam przykro, że musieliśmy się rozstawać akurat w takim złym czasie, czyli w okresie tej pandemii. To miało też na to pewno wpływ, bo prawdopodobnie gdyby nie ta sytuacja z tym wirusem i z tą sytuacją gospodarczą, jaka teraz ma miejsce w Polsce, to pewnie byśmy zatrzymali cały skład i dokoptowali tych młodych zawodników. Jednak z drugiej strony, patrząc na to, chcemy dać tym młodym zawodnikom jak najwięcej grania, żeby za każdym razem na mecz jechało z dwóch zawodników młodych i dać im kilka minut grania, żeby się poczuli, że szkolenie, które mamy na celu rozpocząć i które jest prowadzone przez Misia, przez Janusza Szopę i przez Pawła Cichonia, ma rację bytu i ma przyszłość dla rozwoju piłki ręcznej w Gorzowie.
Pozostali zawodnicy seniorzy zostają, czy któregoś z nich trudno dość było zatrzymać, czy te negocjacje były dość gładkie?
Muszę powiedzieć, że wszystkim tutaj się podoba i nikt sobie nawet nie wyobrażał odejścia prawdopodobnie tutaj z klubu, nic mi nawet nie było na ten temat słychać. Także no wszyscy praktycznie są posłowie. Można powiedzieć, że w 90% jesteśmy ze wszystkimi, doszliśmy ze wszystkimi do porozumienia i ten skład już się nie zmieni, czyli jak gdyby trzon tego zespołu pozostaje taki jak w zeszłym roku, no tylko ubytek jest w postaci tych trzech zawodników. No ale w to miejsce wejdzie kilkoro młodych, obiecujących, także zobaczymy. No troszeczkę było, może miał oferty Pietrzkiewicz, ale też po dwóch rozmowach doszliśmy do wspólnego porozumienia, także zostaje na następny sezon.
Kiedy drużyna rozpocznie przygotowania? No i zasadnicze pytanie, kiedy oficjalnie poznamy nazwisko nowego trenera?
Drużyna zacznie przygotowania w sierpniu, prawdopodobnie 1 sierpnia, ale to będzie uwarunkowane tym, kiedy liga będzie ruszała, bo jeżeli liga ruszy nam w październiku, to prawdopodobnie to będzie połowa sierpnia. Jeżeli tak jak było w połowie września, jak to było w zeszłym roku, no to 1 sierpnia się spotykają razem i razem będą trenowali. Jeżeli chodzi o nazwisko nowego trenera, na pewno w osobnym komunikacie się Państwo dowiecie. Będzie to na pewno przed, nastąpi to na pewno przed przygotowaniami.
Tyle Krzysztof Ziomkowski, tyle o Stali Gorzów. A zajrzeliśmy, co słychać u naszej ekstraligowej drużyny, czyli u nich hokeistów pierwszego LOKS Floorball Gorzów. Przypomnijmy, że gorzowianie normalnie zakończyli sezon, bo po prostu nie awansowali do play-off. Te play-offy się nie odbyły, no ale to już jest inna historia. Zajęli 7 miejsce, no a niedawno wrócili do treningów, z czego oczywiście bardzo się cieszył trener naszego zespołu Maciej Helman.
Radość w naszym sztabie szkoleniowym jest duża. To już jest, dzisiejszy trening jest drugim po przerwie bez treningów. Pierwszy był bardziej entuzjastyczny w wykonaniu młodzieży, drugi pokazuje i obnaża brak spotkań przez tak długi okres. Także pierwszy to trochę euforii, trochę szalonych pomysłów, biegania dużo, drugi jednak już nam pokazuje, że przerwa nie wpływa dobrze na morale zespołu, że tak powiem. Ale myślimy, że jeżeli będzie dane nam dalej się spotykać systematycznie, traktujemy to, co teraz robimy, jako początek przed nowym sezonem. Może trochę wydłużony ten początek, no ale chcemy pociągnąć przez całe wakacje, ile się da, jak często, żeby początek sezonu, który będzie prawdopodobnie koniec września, żeby chociaż no, pokazać na nowo jakąś formę i, no i dalej rywalizować coś, o coś, co staramy się robić od dawna.
Ekstraligę udało się wam skończyć przed lockdownem, no nie miały szczęścia drużyny, jeżeli chodzi o play-offy. Co z mistrzostwami Polski juniorów, no bo tu miał się odbyć turniej półfinałowy 8 marca bodajże.
Tak, miał się odbyć ten turniej, decyzją władz Gorzowa on się nie odbył. Szczęśliwie, nieszczęśliwie, no gry szkoda. Ale dzisiaj też na stronach Polskiego Związku komunikat został zamieszczony, że przeliczając dorobek punktowy w trakcie sezonu, licząc punkty do bramek i w jakiś tam sobie wiadomy sposób, nasz zespół został sklasyfikowany na drugim miejscu. Czyli jesteśmy srebrnym medalistą mistrzostw Polski.
Co jest poprawką w stosunku do ubiegłego.
Tak, co roku jesteśmy o jedno oczko wyżej. Zaczynaliśmy od czwartego miejsca, następnie było trzecie, teraz mamy drugie. No, progres jest. Jeżeli tak dalej ma być, no to też cieszymy się, że może w przyszłym roku będzie pierwsze w takim razie.
W ekstraligowym składzie jakieś zmiany się szykują?
Prawdopodobnie nikt nie odejdzie z zespołu. Na razie o tym nic nie wiem. Z takich rozmów początkowych wygląda, że zasilimy się dwoma zawodnikami. Jak to będzie, to dopiero zobaczymy jeszcze, no, praktycznie za miesiąc. Myślę, że to już będzie wiadomo dokładnie.
Reprezentanci klubu Sporty Walki Gorzów, bo przechodzimy od trenera Helmana do kolejnego tematu, muszą poczekać na wznowienie organizacji turniejów imprez mistrzowskich. Nie oznacza to, że w tym klubie nic się nie dzieje. W piątek odbyła się bowiem premiera specjalnego klipu motywacyjnego. Jeszcze przed premierą rozmawialiśmy o tym z prezesem klubu Sporty Walki Gorzów Szymonem Milniszkiem i jednym z zaangażowanych w tworzenie projektu reżyserem i montażystą Radosławem Rutkowskim.
Od dłuższego czasu to gdzieś za mną chodziło, żeby stworzyć coś nowatorskiego, coś innego. Przez 3 lata zgromadziliśmy w naszym klubie fantastyczny kolektyw ludzi, którzy swoją pasją po prostu rażą wszystkich dookoła i zarażają. I postanowiłem właśnie stworzyć film motywacyjny, który pozwoli ukazać nasz potencjał i naszą ciężką pracę, którą tutaj przez 3 lata wykonaliśmy. Także już 22 maja o godzinie 19 zostanie to zaprezentowane na naszym kanale na YouTube i naszym fanpage'u na Facebooku. Myślę, że to jest wielkie wydarzenie, coś stworzonego po raz pierwszy w Polsce. Sami stworzyliśmy muzykę, sami stworzyliśmy scenariusz, także zapraszam serdecznie i zachęcam do oceniania.
Znaczy, no, praca nad filmem była dość skomplikowana, było to dość duże przedsięwzięcie. Kiedy Szymon zgłosił się jakby do mnie z takim pomysłem, żeby zrealizować coś dużego, duży film motywacyjny, powiedziałem, że od razu to wchodzę. Znamy się też prywatnie, nie tylko zawodowo, więc jakby energia, która towarzyszyła podczas powstawania tego klipu, była dobra. Wszyscy razem ze sobą współpracowali, zdjęcia wykonał Michał Jagiełło, dobry operator filmowy, pochodzący też z naszego regionu, ze Świebodzina. No, było to duże przedsięwzięcie pod względem logistycznym, jak i pod względem reżyserskim, bo jakby osoby, które brały udział w tym projekcie, czyli Kamil Hołka, Michał Wojciechowski, Radek Grzybicki, Arek Kułynycz i cała masa osób wokół, które też jakby stały się częścią tego projektu, no musiały dać od siebie, z własnego serca, jakiś kawałek siebie po prostu w ten cały projekt, żeby to wyszło tak, jak powinno wyjść. Myślą przewodnią, no, była motywacja do życia, do walki, dlatego jakby słowo fight jest czymś, co się powtarza cały czas, jest takim motywem przewodnim tego naszego klipu. Lektorem w klipie jest też raper Foki z Stanów Zjednoczonych. Jest to też dosyć uznana postać na scenie undergroundowego hip-hopu na całym świecie, praktycznie można powiedzieć, więc projekt ma duży rozmach, opowiada historię walki jakby z własnymi słabościami, z samym sobą, po to, by osiągać coraz to lepsze efekty, i dzięki temu myślę, że cały wydźwięk materiału będzie dosyć fajny, dość bogaty, no i jest to coś, czego jeszcze tak naprawdę nie wiem, czy ktoś w Polsce, jakiś klub sportowy coś takiego zrealizował, wydaje mi się, że nie, z tego co wiem. No i to jest przede wszystkim dobre i co też zasługuje moim zdaniem na uwagę, to to, że to nie jest jakaś taka, powiedzmy, akcja czysto finansowa, zarobkowa czy tam promocyjna, tylko jest to coś, co robimy, że tak powiem, od serca. Tutaj no, oprócz tego, że robimy to dla siebie, robimy to też dla wszystkich ludzi, którzy mogą gdzieś tam z tego skorzystać, z tej motywacji, z tej dawki energii, która jest w tym filmie wrzucona. I każdy może tego w cudzysłowie dotknąć i zabrać coś dla siebie i walczyć do końca.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No wreszcie coś z weekendu, z wydarzenia sportowego. W Gorzowie odbyło się bowiem w sobotę pierwsze oficjalne wydarzenie sportowe od wprowadzenia restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Na polu golfowym zawarcie zorganizowano drugi turniej Ulton Golf Ligi. O zawodach mówi menadżer pola Witold Siwko.
W tej chwili odbywa się już drugi turniej Ulton Golf Ligi. Jest to liga, którą gramy co miesiąc golfowa. W tej chwili gra 30 parę osób. No w całym turnieju będzie grało 50 parę osób, ale mamy to rozłożone ze względów na COVID-a na dwie tury. Golfiści grają z województwa lubuskiego, z Poznania, ze Szczecina, także no, mamy tu obsadę pełną.
Jak właśnie to jest zorganizowane technicznie przy tych obostrzeniach? No bo wiadomo, pole jest szerokie, można odstępy zachować, ale jakieś oczywiście organizacje trochę inną musieliście wdrożyć.
Tak, na pewno. Znaczy w tej chwili jakby przeliczyć na jednego człowieka, to jest prawie hektar. Natomiast idą w grupach co 10 minut, 3 minuty, 3 osoby. Odchodzą na bezpieczną odległość i kolejne 10 minut i kolejne 3 osoby. Także na przestrzeni hektarów to oni się praktycznie mogą tylko z daleka pomachać.
Zawodników doświadczonych nie brakuje i zawodniczych.
O tak, w tej chwili gra nasza tutaj mistrzyni handicapowa, pani Gosia Januszonek, mistrzyni Polski Sławka Konieczna, także no, nasi gracze też są, to nie są ogórki, że tak powiem.
Jakie najbliższe wydarzenia, plany tutaj?
Najbliższe wydarzenia to mam już jutro Gigant Golf Liga. To grają dzieci z naszej sekcji juniorskiej. 23 juniorów w stanie szranki. Za tydzień gramy mecz ze Szczecinem, Binowo Golf Club. No i tak co tydzień mam wydarzenie sportowe.
Małgorzata Januszonek, czyli no, nieprzypadkowa tutaj zawodniczka już doświadczona, brakowało trochę golfa?
Oj, bardzo brakowało, bardzo brakowało. Troszkę się próbowało oszukać grą w domu, gdzieś grą na podwórku, ale to nie to samo. To trzeba przyjść, to trzeba przejść się przez pole, przez piękną przyrodę. Brakowało bardzo.
Czyli brakowało też takiego czucia tego wszystkiego w normalnych warunkach, tak?
No nie no, gra domowa i gra podwórkowa to zupełnie nie to samo. Tutaj chłopaki zupełnie inaczej i greeny pracują inaczej, i fairway inaczej pracują, także nie, no to jest zupełnie co innego. No i klimat jest zupełnie inny, tak? Samemu trenować, a trenować w gronie to są dwa różne światy.
A jak dzisiaj idzie?
No, chciałabym powiedzieć, że nie chciałabym o tym mówić. Nie idzie dobrze, idzie na razie tfu, oby się nie zmieniło. Na gorsze jest na razie w porządku.
No i co ważne, wreszcie też można się tutaj spotkać też z innymi zawodnikami, no to też jest dla każdego chyba istotne.
Nie no, wyrwać się teraz w tej sytuacji pandemii, tak? No, spotykamy się tutaj z obostrzeniami, bo z obostrzeniami, ale jest miło, tak? No jeżeli się spotyka drugą osobę gdzieś nawet w tej odległości 2-3-metrowej, no to jest zupełnie inaczej. Powiedzmy, że normalnie.
Planować nie jest łatwo, ale jakieś plany kolejne, gdzie coś pograć?
Tak, oczywiście, plany są. Plany są już na dosłownie za miesiąc. Pierwszy ważniejszy start, później sierpień, początek sierpnia, też ważne starty. Także nie, no, wyplanowany na ten rok już jest.
Tyle jeżeli chodzi o ten turniej golfowy. Dodam jeszcze, że powygrywali w poszczególnych kategoriach trudności Łukasz Budzyński, Robert Szafrański, Stefan Biliński, wśród juniorów Martyna Muchajer. Wszyscy to reprezentanci miejscowi, czyli Gorzowskiego Klubu Golfowego. Zawarcie. Ostatni temat w ostatniej prostej. W 2019 roku wiele sukcesów na międzynarodowej arenie odnosili motocykliści Wójcik Racing Team, którzy stawali na podiach rund Mistrza Świata Endurance czy zwyciężali w europejskiej serii Alpe Adria. Niewiele osób wie, że członkami tej ekipy są gorzowianie, wśród nich startujący jeszcze do niedawna na wyścigowym torze Sławomir Kubzdyl, z którym rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Dwa lata temu jeszcze jeździłeś na torze, na motocyklu, potem były problemy z motocyklem. Miałeś wrócić na tor, ale ostatecznie na ten tor nie wróciłeś. Żal tego ścigania? Żal adrenaliny?
No, żal strasznie. Wiesz, no, to tak jak wszyscy mówią, bez tego się już nie da funkcjonować. I od 2 lat o tym bardzo intensywnie myślę, ale tak jak zapewne wiesz, w ubiegłym roku urodził mi się syn i też postanowiłem, że ten cały pierwszy okres, kiedy jest taki malutki, zostanę w domu. Ale jest mały plan w tym roku, no był plan, żeby troszkę już pojeździć. Motocykl mam prawie skończony, wiesz, nie przykładam do tego takiej dużej wagi, bo ta sytuacja cała z koroną, która jest to cała tragedia pomieszana z szaleństwem, spowodowała, że nie było sensu jakby na to naciskać i powoli sobie go gdzieś tam szykuję. Myślę, że te treningi wrócą do normy gdzieś przynajmniej w drugiej połowie czerwca, więc postaram się coś już pojeździć, a nie wiadomo jeszcze jak będzie z sezonem, czy PZM w ogóle coś nam pozwoli się pościgać w tym roku, czy po prostu położą ten sezon do końca i będziemy startować z 2021, więc wiesz, ciężko teraz cokolwiek zaplanować, ale takie treningowe jazdy w tym roku na pewno rozpocznę.
No ale w tym czasie, kiedy cię nie było na torze, byłeś obecny w boksach Wójcik Racing Team, teamu, który wypłynął na bardzo szerokie wody. Jak to się stało, że trafiłeś do tego teamu? Jaką tam funkcję pełnisz?
Obecnie pełnię tam funkcję menadżera reprezentacji Polski, czyli zespołu złożonego z polskich zawodników, bo tak jak pewnie wiesz, my w tej chwili oprócz tego, że mamy dwa zespoły w Mistrzostwach Świata Endurance, to jeszcze mamy zawodnika w tej chwili w Mistrzostwach Świata Super Sport 600, Chrisa Bergmana. Wiesz co, układa nam się ta współpraca od długiego czasu dosyć dobrze. Jest to dosyć ciężka robota, ale no, taka typowo ciężka, przyjemna. Wiesz, teraz też fajnie, że mamy wiesz, trochę teraz czasu, żeby się przygotować. Wiesz, szykujemy nowe motocykle, szykujemy nowe barwy. Niedługo będziemy pewnie robili prezentację tych barw. Szykujemy się do zawodów, bo liczymy na to, że jednak odbędą się już pierwsze w sierpniu, taki jest plan od Le Mans i kalendarz będzie bardzo ściśnięty, bo pewnie w 4 miesiące będzie trzeba zrobić cały sezon, ale na to się mentalnie szykujemy i sprzętowo, więc jakby ten, wiesz, nikt u nas nie śpi cały czas, a z zespołem jesteśmy w kontakcie, z mechanikami próbujemy cały czas udoskonalać teraz te nasze motocykle, szykujemy się ostro na ten sezon, a na kolejny tym bardziej.
Powiedziałeś, że trzeba będzie w 4 miesiące zrobić cały sezon, a z tego co pamiętam, jak wcześniej mówiłeś, w poprzednim sezonie, jest to bardzo ciężka robota. Sam ten jeden wyścig 24-godzinny wymaga nie tylko od zawodników, ale od całej ekipy niesamowitych zdolności, niesamowitej wytrzymałości, także od Ciebie jako menadżera, bo to jest praktycznie cała doba na nogach. Nie będzie czasu na odpoczynek.
Niestety tam jest więcej niż doba na nogach, bo średnio od 40 do 60 godzin, więc to wszystko zależy od tego, jak to się wszystko układa. Będzie ciężko, bo wiesz co, moim zdaniem organizm po takich 24-godzinnych zawodach przynajmniej od tydzień do dwóch dochodzi do siebie, więc tutaj z tego co dobrze pamiętam, to mamy chyba tylko 3 tygodnie przerwy między zawodami i to jedne i drugie są 24, więc tu będzie naprawdę egzamin dla wszystkich, ale wszyscy jedziemy po tym samym torze i wszyscy będą mieli wiesz, ten sam układ godzinowy, więc dla wszystkich to będzie trudny sprawdzian, ale to życie zweryfikuje, bo jeszcze na dzień dzisiejszy wiesz, to wszystko jest tak płynne, że nie wiemy do końca jak to będzie wyglądało. Jak finalnie ten rok będzie wyglądał? Nie wiemy, czy zdecyduje FIM, może zakończyć na przykład ten sezon po tych 2 wyścigach, które się odbyły na Boulder i w Malezji i tak to ukoronować i zostawić, czy jednak te Le Mans tam dopniemy. Więc tak jak mówię, no, każdy dzień to jest nowa przygoda, więc ciężko powiedzieć, co zaraz wymyśli FIM, no bo są też uzależnieni od rządów państw, w których jeździmy. Zobaczymy. Generalnie cały czas czekamy na decyzję, my musimy być zwarci i gotowi cały czas do wysiłku.
Nie byłeś jedynym gorzowianinem w tej ekipie, jeszcze był fizjoterapeuta, on dalej będzie współpracował z teamem?
Jasne, no Kondziu zostaje, tak samo Kamil Kucharz zostaje, wiesz, tych gorzowiaków jest naszych coraz więcej i Krzysiu Kozaryn przecież jest strażakiem, więc ciągle ktoś dochodzi.
A to nawet nie wiedziałem.
Tak, Krzysiu Kozaryn jest pełnoetatowym strażakiem u nas. już można powiedzieć, jeździ z nami już na wszystkie zawody, był z nami w Malezji, więc on też się już nie może doczekać następnych zawodów. Nawet mieliśmy okazję wczoraj, bo przedwczoraj o tym rozmawiać, więc tak jak mówię, no my się szykujemy.
Tyle Sławomir Kubzdyli. W ten sposób dotarliśmy do mety w ostatniej prostej. Jutro magazyn piłkarski po godzinie 17. Tam będzie sporo o piłce kobiecej w wykonaniu, w wydaniu obu naszych gorzowskich klubów. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.